Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, Basia Piasek, witam w podcaście Dochodowa firma. W tym odcinku podzielę się z Tobą procesem prowadzenia rozmowy telefonicznej, który pozwoli doprowadzić do tego, aby klient sam dochodził do decyzji zakupowej, zamiast przekonywać go do kupna Twojego produktu czy usługi. Jedną z marek, którą prowadziliśmy, to była marka Wolf Summit przez 4 lata, zanim ją sprzedaliśmy. I jednym z modułów w momencie rozbudowania tej marki był moduł związany z rekrutacją programistów IT. Więc oprócz robienia tego podczas wydarzenia właśnie poświęconego innowacji w technologii, gdzie był ten moduł dla deweloperów, umówiliśmy się z jedną z firm, która dostarcza software do rekrutacji doświadczonych programistów, że będziemy również go sprzedawali. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy już grupę docelową, mamy te dane kontakty, więc umówiliśmy się na dobrą prowizję, tak zwany refshell, czyli revenue share, czyli podzielenie się przychodem. I to, co zrobiłam, to zrekrutowałam sprzedawcę. W momencie, kiedy zrekrutowałam sprzedawcę pod sprzedaż tego software'u, to była osoba, która wcześniej nie miała doświadczenia, to była osoba, która wcześniej była analitykiem, ale rozumiała branżę, więc wypisałam mu w pierwszym momencie jakby listę argumentów, dlaczego akurat klient się powinien zdecydować na to rozwiązanie pod kątem nie tylko tego rozwiązania, ale akurat też tej firmy, bo zawsze lista argumentacji, którą budujesz, powinna mieć te dwie części, czyli dlaczego akurat ty i dlaczego akurat to rozwiązanie. Jednym z takich argumentów, które były w tym, dlaczego warto było z tego programu korzystać, była możliwość skrócenia całego procesu rekrutacji takiego programisty, takiej osoby w IT z kilku tygodni do dosłownie kilku dni, dwóch na trzech dni. I w proces prowadzenia rozmowy, jakby on wyglądał? Powiedzmy, że jestem już na rozmowie z Kasią, powiedzmy, że przeszłam na ty i jesteśmy w trakcie rozmowy, więc biorąc pod uwagę ten jeden argument, jak doprowadziłabym klienta do tego, aby sam do tej argumentacji doszedł, że ten czas może zostać skrócony. Zadałabym pytanie, Kasia, powiedz mi, a ile mniej więcej u Was zazwyczaj trwa rekrutacja takiego programisty? No i ona by mi tutaj odpowiedziała, no to różnie, w zależności od tego, jaka to jest specyfika tego programisty, to może być kilka tygodni, może być nawet półtora do dwóch miesięcy, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak bardzo jest skomplikowana specyfikacja takiego stanowiska i jakiej osoby faktycznie potrzebujemy pod projekt, który mamy dla klienta. Więc moje kolejne pytanie by było pytaniem, ok, dzięki, a powiedz mi, czy patrząc na średnią właśnie rekrutację takich programistów, powiedziałeś, że to średnia jest około kilku tygodni, to jest czas, który Wam odpowiada, czy jednak jest to czas, który czasami powoduje, że w jakiś sposób negatywnie to wpływa na projekt, czy na prowadzenie ogólnie jakby firmy, czy jakichś poszczególnych elementów firmy i faktycznie fajnie by było, gdyby ten czas mógł być krótszy. No i wtedy ona by mi odpowiedziała, wiesz co, Basia, zależy. Czasami to jest ok, czasami nam na przykład wystarcza te kilka tygodni, bo jest on tyle wcześniej zaplanowane, że spokojnie możemy tę osobę zrekrutować, no ale w większości przypadków faktycznie zdarza się, że taki klient, że potrzebujemy tej osoby już szybko, bo mamy projekt, ten projekt dopiero został zamknięty i potrzebujemy przyspieszać, żeby móc faktycznie go też obsłużyć i nie mieć żadnych opóźnień w związku z wyegzekwowaniem pracy. I w następnym kroku to, co bym zrobiła, to zamiast, żeby to nie brzmiało jak takie, ja to nazywam takim przesłuchiwaniem na policji, więc jakby pytanie, nie chcemy, żeby tak to brzmiało. Więc w kolejnym kroku to, co zrobię, to opowiem jakąś historię o kliencie, który również miał bardzo długie procesy rekrutacji takich programistów, ile u nich to trwało i w jaki sposób to wpływało na ich firmę. I następnie zakończę to pytaniem, a powiedz mi, w jaki sposób u Was to wpływa na firmę, jakie to ma reperkusje, czy jakie to ma odzwierciedlenie w biznesie i co by dla Was oznaczało realnie możliwość skrócenia tego na przykład do kilku dni. Wcześniej mogłabym nawet zadać pytanie, a w idealnej sytuacji to ile chciałabyś, żeby taki proces faktycznie trwał, albo jakbyś mogła to zaprojektować od zera, miała na to wpływ, to ile chciałabyś, żeby taki proces rekrutacji trwał. I ona powie 2-3 dni, potem opowiem historię, albo na przykład powie idealnie tydzień, dwa, opowiem historię i po historii zadam pytanie, a co by dla Was jako firma oznaczała faktycznie możliwość skrócenia tego do tych kilku dni czy tego tygodnia czasu. To, co mi ta dana klientka odpowie w tym momencie, czyli to, w jaki sposób przedstawi, co by to dla nich oznaczało, czyli na przykład możliwość wyeliminowania jakichś kar, na przykład w umowach z klientami, które mają, które na przykład dotyczą właśnie terminu dostarczenia takiego projektu, czy może jakieś inne aspekty, które mogą być specyficzne akurat dla ich branży, to pozwoliłoby mi już zebrać ten argument, raz, że klient, tak jak widzisz w tym procesie, sam doszedł do tego wniosku, on sam jakby powiedział tą argumentację, świadomie w trakcie naszej rozmowy jego myślenie pozwoliło mu dojść do tego, a nie ja wykładałam to tej osobie. I dzięki temu ta osoba A po pierwsze kontrybuje w tym procesie rozmowy, ma to już w głowie, czy wie, że dla niej to jest ważne, ty wiesz, dlaczego to dla niej jest ważne i jest to już taki argument, który możesz potraktować jako, ja to mówię, takie checked, czyli mamy już pierwszy argument, który jest mocnym argumentem do tego, żeby spozycjonować rozwiązanie, które faktycznie tą możliwość daje. I im więcej wiesz na temat tego, jakie realnie będzie miało to przełożenie na ich biznes, tym lepiej jesteś w stanie to skwantyfikować pod kątem wartości biznesowej i tym łatwiej następnie też jest spozycjonować na przykład poziom inwestycji w tego typu rozwiązanie, bo tą informację wcześniej masz już zebraną. I ja tak naprawdę podchodząc do rozmów, które są właśnie rozmowami związaną z analizą klienta, takim dobrym zrozumieniem, czego klient potrzebuje, co go boli, w jaki sposób możemy mu pomóc, to w momencie, kiedy prowadzę w ten sposób rozmowę i na przykład mam 10, 15, 20 takich argumentów w danej branży, w danej marce, którą budujemy, to nigdy nie przechodzę przez wszystkie, bo to nie ma żadnego sensu. Wystarczy, że zbierzesz jeden, dwa, może maksymalnie trzy argumenty i one pozwolą ci już zamknąć tą transakcję. Nie musisz przechodzić przez wszystkie z nich, aby faktycznie klient zdecydował się na zakup, bo jak będziesz przechodził przez wszystkie, to nawet bardzo często możesz przepalić tą transakcję zbyt dużą ilością informacji i zbyt długą rozmową, bo ten klient czuje się pogubiony, a prawda jest taka, jest takie fajne powiedzenie po angielsku, że confused mind never buys, czyli że umysł zgubiony, umysł, który ma dużo informacji, nigdy nie kupuje. Ja myślę, że co najmniej raz miałeś taką sytuację w momencie, kiedy kupowałeś, że czułeś się, że Boże Święty, teraz muszę to przemyśleć, muszę to przeanalizować, tyle tych informacji i coś, co miało być proste, okazało się bardzo trudne. Dlatego też myśląc o tej argumentacji, prowadząc rozmowę, wystarczy mi te dwa, trzy, żeby ją domknąć, ale faktycznie czasami będzie tak, że w rozmowie, którą prowadzisz, na przykład jeden, dwa, okaże się, że nie są istotne dla klienta, ale trzeci, czwarty na przykład będzie ważny dla klienta i już pozwolić tą transakcję zamknąć. Ja nigdy nie dochodzę do zamykania transakcji w momencie, kiedy nie czuję, że znalazłam że badając te argumenty znaleźliśmy miejsca, które są miejscami, które faktycznie klient potrzebuje zaadresować i które są dla niego istotne, ponieważ próby zamknięcia takiej transakcji na siłę, bez zbudowanej argumentacji, do której faktycznie doszedłeś razem z klientem, powodują, że bardzo często ta transakcja się nie zamyka, a wręcz nawet przepalasz czy zniechęcasz do siebie klienta, który nie lubi nachalnej, takiej, to nazywam pushy, czyli takiej właśnie na siłę sprzedaży, byleby tylko i wyłącznie klientowi sprzedać. Dlatego też nigdy nie uważam takich sprzedawców, którzy, może nie to, że nie uważam, ale generalnie nie. Bardzo szybko, jeżeli zdarzały mi się takie osoby, na przykład gdzieś w firmach, które wcześniej budowałam, to bardzo szybko musiałam zmienić ich sposób prowadzenia rozmowy. Jeżeli ktoś był takim sprzedawcą na zasadzie, ja bym to kupił, to pan też to musi kupić. To nie jest żadna argumentacja, to jest de facto namawianie klienta na zakup. I to jest, nawet jeżeli klient na przykład kupi coś emocjonalnie, to bardzo często na przykład przychodzi i chce coś zwrócić, ponieważ to nie była jego przemyślana decyzja, albo nie była to decyzja, którą faktycznie on razem ze sprzedawcą w trakcie tej rozmowy podjął. Tego typu proces prowadzenia rozmowy pozwoli ci nie tylko zwiększyć nawet kilkukrotnie skuteczność Twojej sprzedaży, po drugie pozwoli Ci budować bardzo mocne relacje z Twoim klientem i dzięki temu ten klient też będzie czuł, że po pierwsze jest wysłuchany, po drugie Ty naprawdę chciałeś go zrozumieć, bo zawsze powinieneś chcieć zrozumieć swojego klienta, a po trzecie pozwala takiemu klientowi dać Ci potencjalne kolejne rekomendacje, które również dadzą Ci możliwość pozyskiwania kolejnych klientów, bo wie taki klient, że Ty podchodzisz etycznie, że Ty jesteś osobą, która chce zrozumieć, która słucha i która więcej tak naprawdę słucha klienta i go pyta, żeby zrozumieć, niż to, żeby mu zawsze koncernę sprzedać. Ja odkryłam, że prowadzę w ten sposób rozmowę w momencie, kiedy chciałam, aby moi sprzedawcy byli w stanie odzwierciedlić, czyli zmodelować również ten sam proces. I co się okazało? Okazało się, że, bo dla wielu osób się wydaje, że to jest bardzo trudny proces do zmodelowania. De facto nie jest to trudny proces do zmodelowania. To, czego potrzebujesz, jeżeli chcesz, aby twoi sprzedawcy byli w stanie zrobić to samo w twojej firmie, to przede wszystkim skodyfikować właśnie takie argumenty i podać przykładowe pytania otwierające, które prowadzą do takich argumentów, dzięki czemu sprzedawca na start już będzie wiedział, od czego zacząć. Czy to znaczy, że to są wszystkie pytania, które zada? Absolutnie nie. Tu będzie tylko część pytań, które zostaną zadane. Natomiast na podstawie informacji zwrotnej, czyli odpowiedzi, którą otrzyma taki sprzedawca od klienta, będzie mógł się o to zahaczyć i pójść pytaniami pogłębiającymi dalej, żeby go jeszcze lepiej zrozumieć. Dlatego też ten sposób to jest coś, co powinieneś szlifować non-stop z twoimi sprzedawcami, czyli właśnie umiejętność dochodzenia pytaniami do argumentacji. Uwierz mi, że każdy sprzedawca, który przychodzi tą szkołę u mnie, ma fenomenalne wyniki i potrafi mieć kilkudziesięcioprocentowe zamknięcia ze wszystkich rozmów, które są prowadzone właśnie dlatego. Nie mówiąc o tym, że się często śmieję, że moich sprzedawców ktoś próbuje rekrutować, mówi, świetnie przeprowadzona rozmowa. Dlaczego? Dlatego, że klient jest po prostu wysłuchany i najczęściej, jak to jest przedsiębiorca, któremu sprzedają, to chętnie też takiego sprzedawcę chciałby mieć u siebie w zespole. Skup się na tym, aby prowadzić pytaniami i aby to klient dochodził do argumentacji i żeby to były właśnie pytania otwarte.